kurde, tyle tych podcastów nagranych, a mimo to za każdym razem jak zaczynam, to muszę zacząć 10 razy, żeby w końcu powiedzieć pierwsze zdanie bez żadnego jąkania się. Dobra, to jest ostatnia próba, bo naprawdę szkoda czasu na to, żeby nagrywać sam początek przez kilkanaście minut. Cześć, z tej strony Radek Kosarzycki, a to jest Dzień Dobry Kosmos, czyli poranny przegląd najważniejszych informacji astronomicznych z poprzedniego dnia. Słuchajcie, wczorajszy dzień zdecydowanie należał do Elona Muska i do SpaceX. O godzinie 14.46 polskiego czasu z przyłączka Canaveral wystartowała kolejna partia satelitów Starlink, które sobie poleciały na orbitę, zostały wyniesione na szczycie Falcona 9 bodajże, który po raz drugi wzbił się w powietrze, poleciał sobie na orbitę. Zresztą pierwszy człon z powrotem wrócił, wylądował na platformie oceanicznej na Atlantyku, więc lot przebiegł bez absolutnie żadnych anomalii, wszystko było regularne. Zauważyliście pewną taką prawidłowość, że jak po raz pierwszy wystartował Falcon 9 w ogóle, to był wielki hype, potem tych startów nagle zaczęło się robić coraz więcej i one weszły do takiego porządku dziennego. Tam się nic szczególnego nie dzieje. Wszyscy wierzą, że Falcony startują. Co za problem. Potem było tak samo z lądowaniami. Czyli najpierw platforma oceaniczna, potem pierwsze lądowanie na lądzie. Znowu było to niesamowity hype, a potem szybko stało się codziennością. Tak samo właśnie jest ze Starlinkami, które też na początku pierwsze wyniesione, pierwsze pociągi na niebie, pierwszy strach astronomów co do zanieczyszczenia światłem odbitym od satelitów nieba. No a teraz mamy już 11 czy 12 batch właśnie satelitów, który poleciał i tak naprawdę już nikt tego nie chce oglądać, no bo to jest codzienność, nic szczególnego. Mam wrażenie, że jesteśmy właśnie w tym punkcie, kiedy do tych powszechnych rzeczy wkrótce dołączy kolejna rzecz wyprodukowana przez SpaceX. Mianowicie o godzinie 19 czy tam 19.40 polskiego czasu ni stąd ni zowąd z ośrodka rozwojowego Boca Chica w Teksasie wystartował Starship, to był prototyp bodajże szósty z kolei, SN6. Zbił się na 150 metrów i łagodnie wylądował kawałek dalej. Tutaj podczas lądowania bodajże coś się stało z jedną z nóg. On ma takie bardzo małe nogi wysuwane z wnętrza obudowy całej rakiety, tego właściwie silosa takiego startującego, no bo jakby nie patrzeć, póki co te prototypy Starshipa nie wyglądają w ogóle w żaden sposób jak rakiety. To wygląda jak zwykły silos, jak cylinder z podczepionym jednym silnikiem. Do dzisiaj mnie fascynuje, jak to działa, bo to wygląda naprawdę niedorzecznie. Eric Berger, bodajże jeden z Twitterowiczów, nie pamiętam teraz, z jakiego on jest portalu, ale też właśnie stwierdził, że to wygląda po prostu absurdalnie fajnie, ale absurdalnie, bowiem jakby nie patrzeć, mamy po prostu zwykły cylinder, który ląduje na jednym silniku i mimo to jest w stanie utrzymać się w pionie, mimo to jest w stanie kontrolować lot, kontrolować położenie w przestrzeni, więc wygląda to fenomenalnie. I pierwszy start Starshipa w ogóle odbył się 4 sierpnia i też tak naprawdę wszyscy czekali na ten pierwszy start Starshipa, no bo jak wiecie, te pierwsze prototypy, to w ogóle one nawet nie dały się paliwem napełnić, bo one się niszczyły, one wybuchały, one się gniotły jeszcze podczas tankowania. Potem się w końcu udało opracować taki, który da się zatankować. Potem się udało nim wystartować, wylądować. Teraz się udało po raz drugi wystartować i wylądować. Ten pierwszy to był bodajże SN5, teraz mamy SN6. Wiadomo, że już kolejne są w produkcji, bo tutaj tempo produkcji kolejnych prototypów i ich udoskonalania jest dosyć szybkie. Też to nie są zapowiedziane testy, w związku z czym wielu jest youtuberów, którzy siedzą gdzieś tam przy tym ośrodku Boca Chica i monitorują, czy czasem dzisiaj nie będzie jakiegoś startu. Wiadomo, że coś się może wydarzyć ze względu na to, że lokalne władze zamykają chociażby ulice dla ruchu na określone godziny i wtedy być może dochodzi do testu, a być może wcale do niego nie dojdzie. W związku z czym to też jest takie oczekiwanie. Dzisiaj też, wczoraj wczoraj też się dowiedziałem zupełnie przypadkiem, że za chwilę może być start i faktycznie udało się zaobserwować. Jeżeli sobie sprawdzicie spidersweb.pl lub Puls Kosmosu, zobaczycie, że zobaczycie, jak ten lot wyglądał. No wygląda to świetnie i mam wrażenie, że pewnie następny skok będzie znowu za 2-3 tygodnie, 4 tygodnie, a potem to już się do tego przyzwyczajimy, będziemy czekać na rozwój tego elementu super heavy, który będzie jeszcze podczepiony pod spodem do Starshipa i łącznie z nim będzie tworzył ten cały zestaw super heavy Starship. Chyba on się tak nazywa, teraz to zwątpiłem, ale chyba tak. W związku z czym wczorajszy dzień, jakby nie patrzeć, należał do Elona Muska, aczkolwiek trzeba nadmienić, tak żeby być uczciwym, że doszło do testu statycznego rakiety wspomagającej SLS-a, czyli tej rakiety budowanej przez NASA, tej potężnej rakiety, która będzie kosztowała ogromne pieniądze, której każdy lot będzie kosztował też ogromne pieniądze, bo prace rozwojowe aktualnie szacuje się, że będą kosztowały niemal 10 miliardów dolarów. Wszystkie. Te od początku, kiedy on jest budowany, a to jest naprawdę bardzo długo, tylko tutaj mamy bardzo klasyczne podejście do budowy rakiety, do rozwoju projektu, czyli on jest budowany od lat, a żadnego lotu jeszcze nie było. Natomiast w przypadku Elona Muska jest na zasadzie, hej, zmieńmy tutaj jeden parametr, zobaczymy, czy się zepsuje. Nie zepsuło się, super, lecimy dalej, robimy coś trudniejszego. Zepsuło się, świetnie, budujemy następny prototyp i przynajmniej już wiemy, co się zepsuło, więc wszystko jest ok. No więc wszyscy czekają niejako na ten pierwszy lot SLS-a. Tutaj mamy na razie element, czyli tą rakietę wspomagającą, tą boczną rakietę, jedną z dwóch, która będzie przyczepiona do tego głównego członu rakiety SLS. I pierwszy test został wykonany i faktycznie rakieta odpaliła, pracowała bodajże przez ponad 2 minuty. I teraz tak naprawdę ten pierwszy zestaw dwóch rakiet wspomagających już jest gotowy do pierwszego lotu, do misji Artemis 1, tylko one czekają tak naprawdę na integrację z całą resztą rakiety i statkiem Orion, bowiem najpierw musi dojść jeszcze do testu tego głównego członu rakiety SLS i ten test to też będzie taki test na zasadzie statycznego odpalenia na pełnym ciągu i przeczekania, aż on niejako zasymuluje cały ten lot na orbitę. Jeżeli do tego dojdzie, wszystko przebiegnie zgodnie z planem, no to faktycznie wszystkie rakiety zostaną połączone, Orion zostanie podłączony i w ramach misji Artemis 1 zostanie wykonany lot w pobliżu Księżyca, czyli rakieta tak naprawdę wyniesie statek Orion, który poleci w stronę Księżyca, obleci go dookoła, wróci na Ziemię i wyląduje. Dopiero jeżeli to się uda, to faktycznie drugą misją będzie Artemis 2, w ramach której astronauci polecą tą samą trasą, czyli okrążą Księżyc i wrócą na Ziemię i dopiero potem gdzieś na 23 rok, jeżeli to wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, co jest mało prawdopodobne, ale jeżeli dopiero w 23 roku będzie podjęta próba dolecenia do Księżyca, lądowania gdzieś w pobliżu południowego bieguna. Mówiąc o południowym biegunie Księżyca, to też jest fajna informacja, która pojawiła się wczoraj, aczkolwiek na Spidersweb będzie chyba dopiero dzisiaj. Mianowicie chodzi o to, że Księżyc rdzewieje. I to jest taka, wiadomo, nie chodzi o te pomarańczowe, rdzawe, czerwone księżyce, o których wiecznie piszą media, tylko chodzi o to, że naukowcy analizujący dane z sondy indyjskiej Chandrayaan 1 odkryli, że w danych zebranych przez sondę latającą dookoła księżyca, że widać utlenione żelazo na biegunie południowym Księżyca. No i teraz pojawia się problem, bo owszem, żelazo na Księżycu, no nie ma problemu, ale w jaki sposób utlenione? U nas utlenione żelazo, czy na Marsie, to po prostu rdza. No na Księżycu znaleziono najprawdopodobniej ślady hematytu, czyli też takiego utlenionego żelaza, takiej rdzy swego rodzaju. No tylko problem jest taki, że na Księżycu nie ma tlenu, no nie ma atmosfery żadnej, nie ma żadnego tlenu, no to w takim razie co utleniło żelazo? No i okazuje się, że Ziemia mogła utlenić żelazo ze względu na to, że jak mamy wiatr słoneczny, czyli te wysokoenergetyczne cząstki, które lecą sobie ze Słońca, są emitowane przez Słońce, lecą przez cały Układ Słoneczny, lecą w pobliżu Ziemi, to one są w stanie wybić atomy tlenu, które znajdują się w górnych warstwach atmosfery Ziemi, czyli tam na samych końcach atmosfery, w wysokich warstwach atmosfery, gdzie one nie są tak mocno trzymane grawitacyjnie, one mogą zostać wybite niejako w przestrzeń międzyplanetarną. I teraz ten cały strumień tych gazów wybitych z ziemskiej atmosfery tworzy za Ziemią taki troszeczkę ogon. On jest zawsze skierowany w stronę przeciwną do kierunku Słońca. No tylko jak mamy Księżyc, który obiega Ziemię, to on właśnie przez ten strumień przechodzi. Jak on tak przechodzi cały czas od 4 miliardów lat, no to nic dziwnego, że on co chwilę przelatuje przez ten promień, przez ten magnetoogon, można powiedzieć, czyli tam, gdzie ten strumień cząstek z ziemskiej atmosfery wybitych leci, no i wyłapuje troszeczkę tego tlenu. I ten tlen przez te 4 miliardy lat, zbierając się gdzieś tam w pobliżu bieguna księżycowego, był w stanie się zebrać w takiej ilości, że zaczął utleniać żelazo znajdujące się w gruncie księżycowym. No i właśnie to jest ten dosyć osobliwy element, który teraz udało się odkryć, no bo się okazuje, że mamy bezpośredni wpływ niejako na powierzchnię, na materię, na powierzchni Księżyca. Szczególnie zważając na to, że to też jest związane z obecnością wody na Księżycu właśnie w okolicach biegunowych, bo jeżeli spojrzymy na okolice równikowe Księżyca, czy też w miejsca lądowania misji Apollo, tam skąd przywieziono skały, to w ogóle tam żadnego żelaza nie znaleziono i żadnej rdzy też nie znaleziono. Także to jest takie nowe odkrycie, aczkolwiek bardzo fajne, bo jakby pokazujące ten bezpośredni związek Ziemi z Księżycem, gdzie materia z jednej planety na drugą jest w stanie w jakiś sposób się przenosić. Miałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o tym rozerwanym dysku protoplanetarnym, ale rozgadałem się na temat rakiet, no i sami widzicie, mija 13 minut, więc kończymy na dzisiaj. Do usłyszenia już w poniedziałek. Teraz będziecie mieli 2 dni spokoju. Mam nadzieję, że nie zapomnicie. Zachęcam do polubienia, subskrybowania i komentowania podcastu, no bo jako nowa rzecz on potrzebuje troszeczkę nie tyle rozgłosu, co aktywności użytkowników, tak żebym ja wiedział, że wam się to podoba, ale też żeby algorytmy były w stanie zauważyć, że warto to polecać i gdzieś tam popchnąć kawałek dalej. Więc serdecznie dziękuję wam za wszystkie polubienia, za wszystkie komentarze i za subskrypcję tego podcastu. A tymczasem miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Cześć!